To prawdopodobnie jedyna aplikacja w całym zestawieniu, w której robot kolaboracyjny ma już na starcie istotną przewagę nad swoimi konwencjonalnymi konkurentami. Jest to jednak stanowisko tak popularne w Polsce, że uznałem, iż nie może go zabraknąć również na mojej liście, a jest nim. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Najpopularniejsze aplikacje zrobotyzowane, część czwarta i póki co ostatnia. Ostatnio wymieniłem i opisywałem dwa przykłady aplikacji zrobotyzowanych stosowanych w montażu. Nie zatrzymujemy się i idziemy dalej. Ósemka w moim rankingu i numer 3 w obszarze montażu to skręcanie. Mam tu na myśli wszystkie stanowiska zrobotyzowane, w których robot jest nośnikiem po prostu wkrętarki. Oczywiście wkrętarka do procesów zrobotyzowanych jest troszkę bardziej rozbudowanym urządzeniem, bo nierzadko wyposażona jest lub współpracuje z podajnikiem śrub, ale to dalej proste wkręcanie. W praktyce tego typu aplikacje spotykałem najczęściej jako składowe większych ciągów technologicznych. Dobrym przykładem takiej aplikacji jest ta wykonana kiedyś przez nas jako Nixal i posłuży mi tu ona za przykład, ponieważ jej zasada działania jest taka sama jak w większości stanowisk tego typu. Mieliśmy do czynienia z montażem elektroniki dla przemysłu samochodowego. Robot zarówno pobierał elementy i umieszczał je w płytce, jak i przykręcał. W praktyce prowadził również kontrolę jakości i na bieżąco korygował swoją trajektorię. Płytka przejeżdżała na transporterze, ale system jej bazowania nie był idealny i w praktyce zatrzymywała się za każdym razem w innym miejscu i traf tu śrubą. System wizyjny współpracujący z robotem rozpoznaje zatem położenie otworów montażowych w przestrzeni i na tej podstawie wprowadza się automatyczne korekty. W tym wypadku robot wyposażony był w multichwytak, który zarówno przenosił małe elementy elektroniki, jak i głowicę wkręcającą. Dzięki temu ograniczone zostały ruchy transportowe i cały proces wykonywany był nad płytką. To z kolei wpływa na skrócenie czasu wykonywania operacji, który był wymuszony z góry i z góry ograniczony taktem linii. W tej aplikacji, jak i w większości podobnych, stosowane są najczęściej roboty przegubowe. Gdy mowa jest o dużych wydajnościach, raczej konwencjonalne. Dla małych wydajności i elastycznych procesów coraz częściej stosuje się jednak roboty kolaboracyjne. Producenci oprzyrządowania do kobotów mają już nawet w swojej ofercie dedykowane głowice wkręcające. W większości znanych mi przypadków zrobotyzowane stanowiska służące skręcaniu czy też wkręcaniu śrub były elementami większych linii. Siłą rzeczy taka sytuacja komplikuje komunikację i sterowanie, gdyż nie jest to już typowe standalone, ale element większej linii wpięty w nadrzędny system sterowania i bezpieczeństwa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o skręcanie. A teraz mój prywatny numer 9, bardzo nietypowy reprezentant montażu i jego czwarte zastosowanie. Jest to jednak stanowisko tak popularne w Polsce, że uznałem, iż nie może go zabraknąć również na mojej liście, a jest nim zrobotyzowane stanowisko do montażu zbijania palet. To takie stanowisko, w którym robot nosi gwoździarkę i strzela gwoździami. Można na tym stanowisku znaleźć pozycjoner, który działa analogicznie jak w typowym samodzielnym stanowisku spawalniczym. To znaczy dwa stanowiska, na jednym aktualnie trwa zbijanie, a z drugiego pobierana jest ułożona paleta i układane są nowe deski i klocki do kolejnej. Nie mam dokładnych danych, ale myślę, że przynajmniej kilkadziesiąt tego typu stanowisk można w Polsce znaleźć i każdego roku pojawia się kilka lub kilkanaście nawet kolejnych. W kraju, w którym rocznie wdraża się ledwie około 2500 robotów, a do tego większość w automotive, taka powtarzalność wydaje mi się warta odnotowania. Nie można o tym stanowisku powiedzieć wiele więcej, ponad to, że w pełni eliminuje człowieka ze względnie prostego i powtarzalnego procesu. Jednocześnie obecność robota umożliwia precyzyjną kontrolę wizyjną palet, co dodatkowo obniża poziom błędów i zwiększa powtarzalność. Najczęściej są to samodzielne stanowiska wyposażone w sześcioosiowe roboty przegubowe. Prawdopodobnie ze względu na działające siły i raczej wątłą, tworzywową konstrukcję robotów kolaboracyjnych nie stosuje się ich w tego typu aplikacjach. I tym pięknym akcentem zamknęliśmy obszar zrobotyzowanych aplikacji montażowych. Pewnie są dziesiątki innych zastosowań. Ja subiektywnie te cztery oceniłem jako najbardziej popularne. Tym samym idziemy w kierunku aplikacji technologicznych. Tu najpierw rzut oka na słownik wyrazów obcych PWN i znalezioną tam definicję. Operacja technologiczna, część procesu technologicznego obejmująca całokształt czynności wykonywanych na jednym przedmiocie lub zespole przedmiotów przez jednego lub kilku robotników, obecnie również jeden lub kilka robotów na jednym stanowisku pracy bez przerw na wykonanie innej pracy. Rozróżnia się operacje technologiczne proste, to znaczy jednozabiegowe, i złożone, to znaczy wielozabiegowe. Podział procesu technologicznego na operacje i inne elementy składowe jest konieczny przy jego planowaniu oraz przy normowaniu. Tyle słownik PWN. Mówiąc o aplikacjach technologicznych, miałem na myśli wszystkie zastosowania robotów, w których robot wykonuje bardzo specyficzną część procesu technologicznego. Na przykład nakłada powłokę, prasuje lub nawet kroi pizzę. Mnogość możliwych procesów i niepowtarzalnych operacji tego typu jest wręcz nieskończona. Mi do głowy przyszło jednak dwóch reprezentantów tej grupy. Numer 10 na liście najbardziej popularnych aplikacji to aplikacja bardzo powtarzalna i na tyle specyficzna, że bez problemu można znaleźć dedykowany do niej osprzęt, a producenci robotów dostosowują pod nią swoje roboty i oprogramowanie. Numer 10 to malowanie. W 99% aplikacji tego typu, bo może 1% nie znam i może mnie zaskoczyć, robot wyposażony jest w głowicę natryskową i zastępuje człowieka w procesie rozprowadzenia farby po elemencie malowanym. W co wyposażone jest takie stanowisko? Otóż przede wszystkim w dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście robot. Najczęściej jeden z dedykowanych do procesów malowania konwencjonalnych robotów sześcioosiowych o niespecjalnie dużym udźwigu, ale dużym zasięgu. Jest to robot o podwyższonym IP i z gotowymi, wbudowanymi funkcjami programowymi. Roboty malarskie najczęściej pracują na co dzień w specjalnych rękawach. Dbanie o szczelność to wymóg zarówno zapobiegania zabrudzeniom, jak i dość wybuchowej atmosfery w samej kabinie. To też powód niestosowania robotów kolaboracyjnych w bardzo wymagających aplikacjach malarskich. Po drugie, kabina malarska. W celu izolacji procesu malowania od otoczenia, zrobotyzowane stanowisko do malowania jest zazwyczaj umieszczone w kabinie malarskiej. Kabina jest wyposażona w odpowiednią wentylację, filtrowanie powietrza i system odsysania, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki malowania. Ze względu na współpracę wielu elementów i rozbudowany system bezpieczeństwa stosuje się tu nadrzędne, niezależne od robota i systemy sterowania zbudowane w oparciu o sterownik PLC. Coraz częściej wykorzystuje się tu również systemy wizyjne. Niektóre stanowiska mogą być wyposażone w system wizyjny, który monitoruje proces malowania, kontroluje jakość samego malowania i wykrywa defekty powłoki. System wizyjny może również dostosować parametry malowania na podstawie analizy powierzchni i kształtu elementu. Narzędziem jest oczywiście pistolet malarski sprzężony z systemem podawania farby. I tu drugi, bardzo ostatnio popularny przykład zrobotyzowanej aplikacji technologicznej i jednocześnie numer 11 na mojej liście najpopularniejszych aplikacji, i jest to szlifowanie lub polerowanie, jak kto woli. To prawdopodobnie jedyna aplikacja w całym zestawieniu, w której robot kolaboracyjny ma już na starcie istotną przewagę nad swoimi konwencjonalnymi konkurentami. Ale zacznijmy od odrobiny teorii pod rękę z ciocią Wiki. Polerowanie to jest obróbka wykańczająca, która ma na celu uzyskanie żądanej gładkości lub chropowatości i połysku powierzchni przedmiotu polerowanego z zachowaniem cech geometrii, wykonanego najczęściej z metalu, szkła lub tworzyw sztucznych. Definicja szlifowania jest dość podobna, różnica tkwi w ilości zdejmowanego materiału z powierzchni elementu. Polerowanie jest dokładniejsze, następuje po szlifowaniu, materiału do zdejmowania jest mniej. Przytaczam te definicje głównie po to, aby wykazać, że o ile oba procesy dają nieco inny efekt, to mogą być realizowane na dokładnie tym samym stanowisku zrobotyzowanym. Wszystko zależy od oczekiwanych parametrów. Typowe stanowisko do szlifowania wyposażone jest w... oczywiście w robota. Mówimy tu już głównie o robotach sześcioosiowych. Następnie w polerkę lub szlifierkę. Upraszczając, mówimy o narzędziu z wymiennymi tarczami, które obraca się lub wykonuje dodatkowe ruchy oscylacyjne. Często narzędzie to wyposażone jest też w wewnętrzny system odciągu pyłu. Po trzecie, stół roboczy. Przy powtarzalnej, wysokoseryjnej produkcji mówimy tu już nie tylko o stole, ale o całych pozycjonerach, których zastosowanie ma to ułatwić wymuszeniem czasu taktu. Wracając do samego robota. Polerowanie i szlifowanie jest często pracą z nierówną powierzchnią o bardzo nieregularnej geometrii. Roboty kolaboracyjne posiadają wbudowane siłowe sprzężenie zwrotne, co stanowi podstawową zasadę ich działania. Nie trzeba skomplikowanych i drogich czujników siły, aby zapewnić stabilną pracę i przemieszczanie się narzędzia. Kontrola siły służy bowiem adaptacji trajektorii robota. Robot nie porusza się zawsze po tej samej ścieżce, a modyfikuje ją w efekcie napotkanego naporu i niedokładności wymiarowych. Kolejna zaleta kobotów w tym zastosowaniu to łatwość uczenia. Przy dużej zmienności polerowanych czy też szlifowanych elementów można bardzo szybko tworzyć nowe programy. Realizacja procesu szlifowania w oparciu o robota konwencjonalnego jest nieco bardziej pracochłonna na etapie jego przygotowania i wymaga pracy na większych seriach. Jednocześnie dzięki temu gwarantuje dużo większą wydajność i szybszy zwrot inwestycji. Zrealizowaliśmy jako Nixal kilka tego typu aplikacji, ale jedną z nich już niedługo będziemy się mogli z Wami pochwalić. Sprawdzajcie nasz kanał na YouTubie. Tym samym dobrnęliśmy do końca w zakresie aplikacji technologicznych. Numer 12. To nie konkretna aplikacja, to cała ich grupa. Mam tu na myśli zrobotyzowane aplikacje kontrolno-inspekcyjne, czyli wszystkie te procesy, w których sprawdzana jest jakość produktu, czy to pod kątem wymiarowym, czy innych właściwości. Robot może tu pełnić jedną z dwóch ról manipulacyjnych lub nawet w bardziej złożonych aplikacjach obie naraz. Może manipulować albo elementem kontrolowanym, na przykład produktem, który umieszcza na zewnętrznym urządzeniu pomiarowym. Mówimy wtedy o aplikacji dość blisko skojarzonej z wymienionym już wcześniej machine tending, czyli obsługą maszyn. Korzyścią zastosowania robota w tego typu aplikacjach jest ograniczenie kosztów samodzielnie budowanych manipulatorów, które odwzorowywałyby wymaganą ścieżkę produktu. Wejście do urządzenia pomiarowego niekoniecznie musi bowiem odbywać się po linii prostej. Dodatkowo nierzadko na produkcie wykonuje się niejako po drodze dodatkowe operacje, to jest na przykład znakowanie. Ostatecznie można go też po zakończonej kontroli zapakować lub chociaż odstawić w inne niż pierwotnie miejsce poboru. Mówimy o tym produkcie, który pobraliśmy i braliśmy do kontroli. Drugi z kolei przypadek to manipulacja urządzeniem pomiarowym. W praktyce w dzisiejszych czasach mowa jest tu głównie o kamerach i systemach 3D. Jeśli czas taktu i wydajność na to pozwala, robot ustawia się w stosunku do produktu pod wieloma kątami, aby sprawdzić wszystkie wrażliwe punkty. Przykładem może tu być znowu automotive i kontrola karoserii samochodu oraz połączeń się na niej znajdujących. Korzyścią płynącą z zastosowania robota w tego typu aplikacjach jest ograniczenie ilości nierzadko bardzo drogich systemów i kamer pomiarowych. Zamiast tego jedno urządzenie jest używane do kontroli w wielu punktach, dzięki czemu taki robot może zwrócić się już od dnia zero. Podobnie jak w przypadku pakowania, tutaj również rozpiętość możliwych zagadnień jest tak duża, że nie sposób wskazać jednego konkretnego rozwiązania na żadnym polu. To mogą być bardzo różne roboty o zróżnicowanym zasięgu i udźwigu. Raczej na pewno dochodzi tu do wymiany informacji z różnymi systemami, więc sterowanie będzie nieco bardziej skomplikowane i wykraczać będzie poza to, co oferuje sam robot. I to tyle. W tym miejscu dobrnęliśmy do końca całego zestawienia. Pora więc na krótkie podsumowanie. W tym i poprzednich aż trzech odcinkach wymieniłem 12, moim subiektywnym zdaniem, najpopularniejszych aplikacji obecnie zrobotyzowanych z podziałem na 4 rodzaje. Krótko więc przypomnę. Najpierw mieliśmy 5 najpopularniejszych aplikacji handlingowych, to jest pick and place, bin picking, paletyzacja, machine tending i pakowanie. Następnie były 4 aplikacje z zakresu technik montażowych. Kolejno było to spawanie, zgrzewanie, skręcanie i zbijanie palet. Aplikacje technologiczne reprezentowane były przez malowanie i szlifowanie. Ostatnia grupa to były przed chwilą omówione aplikacje kontrolno-inspekcyjne, łącznie 12. Tym samym kończymy tę przydługą tetralogię, bo tak to się podobno nazywa. Mam nadzieję, że w dzisiejszym i wszystkich poprzednich odcinkach dowiedzieliście się ode mnie czegoś nowego. Może spojrzeliście inaczej na możliwości, jakie niesie ze sobą robotyzacja konkretnych procesów, a może doszukaliście się jakiejś ciekawej analogii. Może też, na co nawet troszeczkę liczę, chcecie mi wskazać inne popularne aplikacje, o których zapomniałem. Zapraszam do pisania do mnie w tej sprawie. Chętnie nagram odcinek, w którym opowiem o tym, o czym tutaj zapomniałem. Jeśli się Wam podobało, wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!